Poprosimy jeszcze Ducha Świętego, żeby dzisiaj do nas mówił, aby ożywił to Słowo. Halleluja. Ojcze, modlimy się teraz o to, aby Twój Duch Święty, Duch Życia, Panie, dotykał naszych serc. Panie, modlę się o to, aby wszelkie jakieś troski, kłopoty, zmartwienia teraz zostały odsunięte na bok, Panie, abyśmy nie mieli żadnych złych filtrów, Panie, na naszych uszach, kiedy będziemy słuchali tego Słowa. Panie, chcemy naszą uwagę skierować na Tobie, na Ciebie. Dziękujemy Ci, że Ty jesteś naszym Panem i Bogiem. Panie, mów do nas, bo słudzy Twoi słuchają. Amen. Amen. Moi drodzy, dzisiejszy temat zrodził się we mnie już kilka ładnych tygodni temu, nawet jak nie miesięcy, i nauczyłem się już w czasie swojej służby, że pewne rzeczy muszą dojrzeć. Tak jak dojrzewają w naszych ogródkach owoce, warzywa, i wiemy, że na jabłka trzeba poczekać gdzieś do września, żeby były dobre. Oczywiście możemy zerwać je w lipcu, ale żadnej z tego przyjemności nie będzie. Raczej się skrzywimy, dlatego że są kwaśne, ale kiedy przyjdzie ich czas, wrzesień, październik, wtedy te same owoce nagle nabierają smaku w naszych ustach. I podobnie jest też z Bożym Słowem, które nosimy w swoim sercu. Ja kiedy usługuję, czasami mam od Boga pewną myśl, która we mnie dorasta, dojrzewa, i czekam na ten dzień, kiedy będę mógł je wygłosić. I dzisiaj wierzę, że taki dzień nadszedł dla tego słowa. Tytuł mojego kazania jest trochę prowokujący. Brzmi: Inwazja dobra. Inwazja dobra. Wierzę, że to jest temat od Ducha Świętego, od Pana dzisiaj dla nas. Wiecie, zauważyłem to bardzo często i też wiele razy słyszałem od wielu osób taką myśl, że w naszych czasach, żyjemy w czasach, kiedy wydaje się, że więcej jest zła jak dobra. Że to zło gdzieś rozplenia się, ono jest ciągle gdzieś obecne. Tym bardziej, że to wrażenie tej wielkości, ilości zła utwierdza w nas telewizja, prasa, internet. Zwróćcie uwagę, że to złe wiadomości królują w serwisach informacyjnych. Najczęściej wszystkie newsy, jakie mamy, przerwane jakieś programy telewizyjne, żeby podać jakąś wiadomość, dotyczą złych rzeczy. Dotyczą jakichś katastrof, jakichś sytuacji trudnych, tragicznych, bolesnych, po prostu złych. Dzieje się tak nie dlatego, że zła jest więcej, ale dlatego, że zło jest głośniejsze. I jak też zauważyli szpece od mass mediów, zło się lepiej sprzedaje. Ale ja wierzę w to i wierzę, że też wielu z nas tak myśli, że dobra jest dużo więcej. Jest tak czy nie? Jak myślicie? Ja wierzę, że dobra jest dużo więcej, ale dlatego tak o nich mało słychać, bo ono jest ciche i nie pcha się na piedestał, nie pcha się na podium, na czołówki gazet. I myślę, że my jako Kościół, jako ludzie wierzący, możemy coś w tej kwestii zrobić. Możemy zacząć to zmieniać. Jako ludzie wierzący wierzę w to, że powinniśmy dobro nie tylko propagować, nie tylko czynić, ale świadomie je nagłaśniać, żeby o nim było słychać. Dlatego chcę dzisiaj nas zachęcać, abyśmy rozpoczęli tutaj w naszym życiu, w naszych sercach, w naszym kościele, w naszym mieście taką świadomą inwazję dobra. Coś, co będzie wpływać na ludzkie serca i ludzkie umysły. W 2017 roku staraniem służby Shalom ukazała się książka Miriam Harel pod tytułem Przeżyliśmy, aby opowiedzieć. Są tam zebrane świadectwa Żydów, którzy przeżyli piekło Holokaustu. Dzisiaj ci ludzie mają 80-90 lat, ale w tamtych czasach byli w różnym wieku, kilkunastoletnim. I kiedy czytam tę historię, to widzę, jak ile w nich jest właśnie przerażających opisów zła, niegodziwości, brutalności, strasznych, dramatycznych rzeczy. Ale z drugiej strony w tej samej książce jest opisanych niezwykle wiele rzeczy cudownych, wspaniałych. I ci wszyscy ocaleni zgodni są co do jednego. Swoje przeżycie zawdzięczają ludziom, którzy okazali im dobro. I tutaj mówią o Polakach, mówią o Niemcach, mówią o Ukraińcach, o Czechach, Słowakach, o różnych osobach z różnych narodowości, dlatego że dobro jest ponadnarodowe. Dobro jest ponadwyznaniowe. Można by rzec, że w dobru jest odbicie uśmiechu nieba. I dla tych wszystkich ocalałych ludzi, ci dobrzy ludzie, których spotkali, tak naprawdę stali się kimś więcej niż ludźmi. Stali się aniołami ich ocalenia. Pomyśl, kiedy ktoś bezinteresownie wyświadczy nam coś dobrego, zrobi więcej niż oczekiwaliśmy, uratował nas albo jakąś sytuację, w której żeśmy się znaleźli, to czyż nie często mówimy o nim, to był taki mój anioł? Spadłeś mi z nieba. To anioł, nie człowiek. Nieraz tak mówimy. I ja wierzę w to bardzo głęboko, że każdy z nas chociaż raz w życiu spotkał kogoś, kogo mógłby nazwać swym aniołem. Pomyśl przez chwilkę o tym. Całkiem niedawno, na wakacjach ubiegłego roku, słyszałem świadectwo od naszej siostry Doksany, która wracała z mężem i z Niusią z Czech. Nie pamiętam, czy tam były też te starsze dziewczynki, czy nie. Jechali swoim samochodem i gdzieś w środku Czech auto ich się zepsuło. W taki sposób, że silnik się mało tam nie zapalił, było pełno dymu i byli w tym wszystkim bardzo przerażeni. Roxana mówiła mi, że z tego auta wyskoczyli wręcz z krzykiem, bo nie wiedzieli, czy ono nie wybuchnie. I wyobraźcie sobie, gdzieś tam w środku Czech wieczorem nagle zjawili się jacyś ludzie, którzy im pomogli. Ktoś zadzwonił po pomoc, ktoś tam ich przygarnął, po prostu pomogli zupełnie bezinteresownie. Dla nich, tak powiedziała Roxana, to byli aniołowie w ludzkiej postaci, a może ludzie, którzy wykonali posługę anielską dobra. Jakkolwiek. Jest takie pytanie, skąd w naszej kulturze, w naszej obyczajowości pojawiło się takie porównanie, takie odniesienie, że ktoś jest jak anioł, że ktoś stał się aniołem dla mnie. Co z tym wspólnego mają prawdziwi aniołowie? A czy dla naszej inwazji dobra, czynienia dobra, ma to jakieś znaczenie? Chciałbym dzisiaj właśnie o tym mówić, o tym głosić. Mam nadzieję, że ta posługa w jakiś sposób nas przybliży i pozwoli nam znaleźć odpowiedź na te pytania. A więc zaczniemy od początku. Aniołowie, kim są i jaką mają misję? Myślę, że każdy z nas, kiedy słyszy słowo anioł, od razu widzi postać ze skrzydłami, białą, jakąś z niebieską szarfą, piękną. Mamy takie skojarzenia. W języku biblijnym angelos, czyli anioł polski, albo w hebrajskim malach, zawsze oznaczał posłańca. I to słowo posłaniec było używane zarówno do tych ludzkich wysłanników, do ludzi, jak też do niebiańskich posłańców. I żeby je odróżnić, kto jest kto, Pismo Święte używa takiego określenia anioł pański albo anioł od Pana. Kim są aniołowie? Są to z natury dobre, nigdy nieskażone grzechem duchy, Boże stworzenia, istoty całkowicie Bogu poddane i oddane i pełnią różne role w Bożym Królestwie. I kiedy patrzymy do Bożego Słowa, to widzimy niezwykłą rzecz. Od samego początku świata, jego istnienia, aniołowie towarzyszą ludziom i są zawsze obecne przy wszystkich ważniejszych wydarzeniach w dziejach ludzkości. Chociażby pamiętacie, kto towarzyszył podczas narodzenia Pana Jezusa, jakie istoty to ogłosiły? Aniołowie. I tak, kiedy popatrzymy do Biblii, zobaczymy, że oni są cały czas obecni. Dlatego też Biblia o nich wspomina ponad 300 razy. Ponad 300 razy oni występują. Chyba nie ma księgi w Biblii, w której by gdzieś te istoty nie były wspomniane. A jaką mieli misję aniołowie? to była bardzo prosta misja, bardzo oczywista. To są Boży posłańcy, którzy zanoszą ludziom słowo od Boga albo wykonują zadanie zlecone przez Niego. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków 1,14 i tutaj zobaczymy właśnie tę naturę anielskiej służby. Czytamy tak. Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie? Takie jest zadanie aniołów, taka jest ich rola. Dlatego też od zawsze chyba aniołowie, dobrzy aniołowie, kojarzeni są z Bogiem, kojarzeni są ze świętością, kojarzeni są z dobrem, kojarzeni są z bezinteresowną pomocą. A więc zamykając tę część, możemy powiedzieć, że jest takie coś jak anielska służba pełnienia dobra. Obecna od początku stworzenia świata. Obecna też do dzisiaj. To samo widzimy też w służbie Pana Jezusa. Jezus ponad podczas swojej 3-letniej misji na ziemi był w tę służbę zaangażowany, w służbę czynienia dobra. Mamy takie świadectwo Piotra Apostoła w Dziejach Apostolskich. Dzieje Apostolskie 10:37-39. Piotr mówi tak. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim, a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jak chodził, czyniąc dobrze. Jezus czynił dobrze. Możemy więc powiedzieć, że widzimy w Jego służbie taką anielską służbę pełnienia dobra. I wiecie co? Nie ma w tym nic dziwnego. Dlatego, że wielu biblistów uważa, że takie określenie w Starym Testamencie jak anioł Jahwe dokładnie dotyczyło osoby Syna Bożego jeszcze przed wcieleniem. Co więcej, Jezus nie tylko czynił dobrze, nie tylko miał świadków tego, że tak postępował, ale On sam zachęca do tego swoich naśladowców. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 5 rozdział i odczytajmy znane wersety 14-16. Jezus mówił do tych, którzy podążali za Nim. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki. Możemy więc spokojnie stwierdzić, że Pan Jezus zainicjował taką inwazję dobra na ziemi. I zwróćcie uwagę, że często współczesny Kościół, współczesni chrześcijanie mieszają pewne rzeczy. Światłem, o którym mówi Pan Jezus, tym światłem, który widzą ludzie, nie są nasze dobre intencje. Chciałem komuś pomóc. Oj, pomógłbym komuś. Dzisiaj jest dobry dzień, może komuś pomogę. To nie jest światło. To są twoje intencje. To nie są nawet dobre myśli. To nie są dobre zamierzenia. Wiecie dlaczego? Bo tego nie widać. Czasami zdarza mi się do kogoś zadzwonić i słyszę na dzień dobry taki tekst. O, dobrze, że dzwonisz. Miałem do ciebie zadzwonić. O, to czemu nie zadzwoniłeś? Bo gdybyś do mnie zadzwonił pierwszy, ja bym zobaczył ten twój dobry czyn. A tak tylko słyszę i być może wierzę, że miałeś dobry zamiar. Nasza światłość to dobre uczynki, jakie wykonujemy dla innych. Amen? I tylko to widać. Widać nasze uczynki. A ktoś fajnie powiedział, że jeden dobry uczynek mówi głośniej jak 1000 słów. Co wy na to? Okazuje się, że często my spełniamy dobre uczynki w głębiach naszego ducha. Będę robił dobrze, zrobiłbym dobrze, pomógłbym komuś, ale nie dziś. Dzisiaj nie mam czasu. Zrobię to kiedyś. Duch Święty kładzie ci coś na serce, żeby coś uczynić. Mówisz, ale to nie teraz. To za chwilę, to później. To nie jest światło. To nie jest światłość, bo Jezus mówi, że światłością są dobre uczynki, jakie wykonujemy dla innych. I to właśnie one, te dobre rzeczy, te dobre czyny, co robią? Przekierowują naszą, nie naszą, uwagę ludzi, tym, których coś dobrego zrobiliśmy, na Boga. I co robią te dobre uczynki? Skłaniają ich do wdzięczności. To zabawne jest, słyszałem to już kilka razy, komuś pomogłem, kto deklarował się jako taki niewierzący, jakiś taki niedowierzający, prawie że ateista, i kiedy coś go dobrego spotkało, wiecie, co on powiedział? Dzięki Bogu! Miła! Dobra. Dobry uczynek przekierował go od razu na Boga, mimo że on myśli, że nie wierzy w Boga. Mimo że on nawet wyznaje, że nie wierzy w Boga. Albo coś się wyszedł z wypadku, z jakiegoś wydarzenia i też co pierwsze mówi? Chwała Bogu. Udało mi się. Jeszcze żyję. Nie zdarzyło się takie coś wam? Nie słyszeliście takie rzeczy? Bardzo często. Często słyszałem, jak ludzie niewierzący mówili chwała Bogu, bo coś się wydarzyło dobrego. Czemu nie mówią chwała temu, którego nie ma? Przecież to byłoby bardziej logiczne dla ich światopoglądu. A tutaj mówią chwała Bogu. Alleluja. Dlaczego? Dlatego, że Jezus powiedział, dobre uczynki, jakie czynicie, przekierowują i chwalą Ojca waszego, który jest w niebie. I to po prostu działa. A więc światłością świata są dobre uczynki. Jest to całe dobro, które robimy dla innych. I ja bardzo głęboko wierzę w to, że misja Kościoła, nasza misja, określiliśmy sobie ją jako przynoszenie Bożego życia, tak naprawdę jest kontynuacją tej anielskiej służby czynienia dobra. To jest nasze zadanie. Wielu chrześcijan czyta Ewangelię Mateusza, 28 rozdział i to polecenie. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, chrzcijcie wszystkie narody, nauczajcie i tak dalej. I kiedy czytamy ten fragment, ja czasami byłem tym przytłoczony. Jak ja, Darek Suszek, mieszkający w Janowicach Wielkich wtedy, mam to zrobić? Iść na cały świat. I głosić wszystkim narodom. Żebym był tak jak Bonkę, to już byłoby trochę łatwiej, bo te narody do niego przychodzą. On pojechał do Afryki, wszyscy do niego przyszli. Ale jak ja mam to zrobić? Myślałeś kiedyś o tym, jak masz to zrobić? Jesteś uczniem Jezusa. Jezus mówi, idź wtedy na cały świat i głoś Ewangelię, czyń uczniami wszystkie narody. Ja mam problemy z rodziną. A co dopiero narody? Mamy problem z naszym miastem Świdnica, a narody? Mamy problem z naszym narodem polskim, a co dopiero narody, a jest ich dużo? Jak to zrobić? Ten globalny wymiar przytacza nas często swoim ogromem. I słusznie, bo my nie żyjemy globalnie. My żyjemy lokalnie. Żyjemy tu i teraz. I tym światem jest to nasze lokalne życie. Tu i teraz. Tam, gdzie jesteś, tam jest twój świat, tam jest nasz świat. Tam są te narody, którym mamy nieść Ewangelię. I oczywiście Pan Jezus nie tylko dał nam polecenie, idźcie i jakoś to będzie, ale dał nam skuteczne i na szczęście bardzo proste narzędzie, abyśmy mogli czynić. Wiele lat temu miałem okazję, kiedy jeszcze byłem w podstawówce, mieliśmy być okazję z moim bratem u wujka w Opolskim. Nie wiem, czy pamiętasz. Wtedy wujek dał mi pojechać traktorem na pole i kawałek tego pola zorać. Traktor Ursus C330 bez dachu, tylko taki prosty, kierownica, tam kilka biegów. I mówi, słuchaj, ja ci tutaj zrobię pierwszy rządek, potem ty kółko do rządka i jedź i się będzie orało. Ale mnie kusiło, jak to jest, jak to się orze. I co się obejrzałem, to kółko wyjeżdżało. I później było tak pole zaorane. I wujek miał potem jeszcze raz robotę. Trochę był zły na mnie, ale wiecie, to kusiło mnie, żeby jak to się orze, co nie, to się wszystko tak ładnie obraca. I mogłem to zrobić, mając wtedy tylko, nie wiem, z 12 może lat. Ale całkiem niedawno byłem u mojego kuzyna, który jest synem tego wujka. On ma też traktor. Ale jego traktor był ile warty? 700 tysięcy? To był jeżdżący komputer na kółkach. To, co tylko było dla mnie znane, tylko kierownica. No to wiem. A reszta? Klimatyzacja w środku, radyjko w środku, jakieś nawigacje. On mówi, wiesz, ja mogę sobie go zaprogramować, tam będzie jeździł. I już tak nie porobi. Szok. A więc są na szczęście proste narzędzia, jakie dał nam Bóg, żebyśmy nie stanęli z otwartą buzią, o co Jezusowi chodzi? Jak to ma działać? To proste narzędzie opisane jest w liście do Hebrajczyków 10:24. Jest genialnie proste. Przeczytajmy ten fragment. Troszczmy się o siebie nawzajem i zachęcajmy się do okazywania innym miłości oraz do dobrych uczynków. Spadło ze mnie dużo, kiedy to odkryłem. Nie wymaga to żadnych szkoleń specjalistycznych, żadnych studiów teologicznych, żadnych doktoratów, żadnych egzaminów przed. Okazuje się, że to może robić każdy. To taki Ursus C330 dla każdego. Każdy założy o pole, jak tylko będzie miał kółko w tym rowku. Co zrobił specjalista? Będzie dobrze. Każdy to zrobi. Natomiast często my, kiedy słyszymy o ewangelizacji, o głoszeniu Bożego Słowa, myślimy jak o tym traktorze za 700 tysięcy. Jak to w ogóle ugryźć? Ja tego w ogóle nie dotykam. Coś zepsuję? Kto będzie naprawiał? Lepiej tego nie ruszać. Jezus nie da nam takiego traktora. On dał nam C330. Prosty ciągnik. Jedna wajcha, dwa pedały i jedziesz. Wszystko się dzieje. Robić to może każdy. W związku z tym, że to jest takie proste narzędzie, aby troszczyć się o siebie nawzajem, zachęcać się do okazania miłości i do dobrych uczynków, to robić może każdy, a w związku z tym nikt nie ma wymówki. Co wy na to? Ula, jak myślisz? Jest jakaś wymówka na to? Nie ma żadnej wymówki. Po prostu czyń dobro. Po prostu czyń dobrze innym. Wierzę, że ludzie Kościoła przede wszystkim winni czynić dobro względem siebie nawzajem, a potem wobec wszystkich innych ludzi. To jest zapisane w tym wersecie. Siebie nawzajem i wszystkim innym. Dlaczego? Bo dobro jest ponadnarodowe, dobro jest ponadwyznaniowe, dobro jest zawsze ponad, bo ono przychodzi prosto z nieba. Tak nauczył Pan Jezus. Otwórzmy sobie Ewangelię Łukasza. 6 rozdział, 32-36. Jezus mówi tak. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują, i jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, o których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyle samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego za to się nie spodziewając. Mówiąc prościej, czyń dobro bezinteresownie. A wasza nagroda będzie wielka. i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. To mówił Pan Jezus. Wierzę, że dla nas są to ważne słowa, ponieważ jesteśmy Jego uczniami. I to są nasze słowa. To powinny być nasze słowa. Pomyśl przez chwilkę, jak by wyglądało nasze życie. Nasze domy, nasze rodziny, nasz kościół, nasze miasto. Gdybyśmy taki styl życia praktykowali w świadomy sposób. Chcę czynić dobro. Zauważyłem, i to nie tylko ja, ale też wielu pastorów, zauważyliśmy, że tak często szukamy różnych sposobów na ewangelizowanie świata. Wymyślamy jakieś konferencje, jakieś wielkie wydarzenia. Czasami ściąga się wielkie gwiazdy. Teraz będzie taka wielka gwiazda chrześcijańska w czerwcu we Wrocławiu, Nick Wójcic. Na stadionie tym piłkarskim nowym warto pojechać. To jest 2 czerwiec, 17. Chłopak z Australii, bez rąk i bez nóg, będzie we Wrocławiu. Wstęp jest wolny, także warto sobie o tym pomyśleć. I mamy taki plan, żeby jakiś taki wyjazd zrobić z naszego zboru, żeby go posłuchać. Ale to są finanse. To są wielkie finanse, żeby go ściągnąć. A więc wymyślamy różne rzeczy. Super wydarzenia, super kampanie. Czasami są to dziwne, czasami są to drogie rzeczy. A tymczasem naprawdę można inaczej. Można dużo prościej. Widzicie, Boży sposób na ewangelizowanie świata buduje na sile Kościoła. Na nas. Nie na budynku, ale na nas, na ludziach, którzy go tworzą. Na prostym zaangażowaniu wszystkich jego członków. A więc nie teraz nie chcę mówić, żebyśmy wszyscy byli w uwielbieniu albo witali przy drzwiach, albo coś. Nie o tym mówię. Mówię o prostej służbie, anielskiej służbie pełnienia dobra. Czyń dobro domownikom wiary, a także wszystkim innym ludziom. Zachęcam cię, abyś nie tylko czekał na jakieś anielskie interwencje w swoim życiu, ale abyś sam stał się dobrym aniołem dla innych. Ile mogłoby się wydarzyć dobrego w naszym życiu, gdybyśmy podjęli taki nasz świdnicki, autorski projekt być aniołem? Be like angel. Tak lepiej to brzmi po angielsku, nie wiem dlaczego, ale angielski lepiej brzmi. Be like angel. Po polsku bądź jak anioł. Bądź aniołem dla innych. Autor Małego Księcia. Czytał ktoś? Słyszał ktoś? Mały książę? No, jest trochę rąk. Niestety, zapisałem sobie nazwisko i imię tego człowieka. Nie wiem, jak je czytać. Antoine de Saint-Exupéry? Być może tak. Nie wiem. Ale ten człowiek w swojej książce napisał takie ciekawe zdanie. A może założę takie coś. Czy nie lepiej byłoby zamiast tępić zło, szerzyć dobro? Często chcemy walczyć ze złem. Odpuść sobie. Zacznij szerzyć dobro. Bądź jak anioł. I może jest czas dla naszego życia, dla naszego zboru, aby rozpocząć taką świadomą inwazję dobra. Dlatego, że dobro nie może być kwestią przypadku. Przydarzyło mi się. Szedłem sobie przez miasto, jakaś staruszka chciała przejść przez jezdnię. Ach, nadziałem się na nie, dobra, przeprowadzę ją. Dobra, no dobra rzecz, dla niej dobra, dla ciebie dobra, ale przypadkowa. Ilu z was przeprowadziło w ostatnim dziesięcioleciu staruszkę przez jezdnię, ręka do góry? O, 3 osoby, 4, 5, a tu jest trochę więcej. Rzadko to się zdarza. Super, macie naprawdę wielki plus. Ale ja powiedziałem, w dziesięcioleciu. Dziesięcioleciu. 5 osób. Przytrafiło im się spotkać staruszkę na jezdni, którą... Ona w ogóle chciała, żebyście ją przeprowadzili? Chciała, żeby ją przeprowadzić? Bo czasami jest tak, że harcerze przeprowadzają. Czy chce, czy nie chce. Babcia musi przejść. Przeprowadzimy ją. Czynienie dobra nie może być kwestią przypadku. Chodzi o to, w tym planie bądź jak anioł, bądź aniołem dla innych, chodzi o to, żeby świadomie planować dobro, świadomie je okazywać, bo w ten sposób okazujemy miłość Bożą tym ludziom. I bardzo ważna uwaga, nie planuj tylko wielkich rzeczy. Jak się będzie palił kościół w Świdnicy, przyjdę pierwszy go ugasić. Mamy blachy, to tak będzie, wiecie. Jak coś się wydarzy naprawdę takiego, ale takie naprawdę wielkiego, to ja wtedy. Nie planuj tylko wielkich rzeczy, ale czyń to dobro, które możesz uczynić. Jest taka bardzo fajna piosenka. Śpiewa ją Sylwia Grzeszczak. Cieszmy się z małych rzeczy. Znacie piosenkę? Piękna biblijna piosenka. Bo tam jest taki tekst, bo w nich wzór na szczęście zapisany jest. W małych rzeczach, drobnych. Pamiętacie Pan Jezus, co powiedział? Kto wierny jest w małym, wierny będzie w dużym. Być może Pani Sylwia czytała Pismo Święte, skoro taką piękną napisała piosenkę. Małe rzeczy. Wielkość nie ma tu znaczenia. Liczy się dobro, które czynimy. A więc rozpoczynajmy od dzisiaj taką inwazję dobra. Już dzisiaj po nabożeństwie będziesz mógł komuś podać pierwszy raz kubek herbaty. Albo kupić komuś kawę. Wow, jakie brat nam tutaj wyzwania dajesz. A jest ciasto dzisiaj w ogóle? Jest dzisiaj ciasto? A może zrobić jakiś krok wiary, powiesz, Boże, pójdę na końcu wszystkich ludzi po to ciasto. Jak starczy, chwała Bogu, jak nie trudno, niech się inni najedzą. Nie musisz być pierwszy dzisiaj przy tym cieście. Chociaż chcemy, żeby wszystkie kawałki zniknęły, bo zbieramy na ten, na ekspres do kawy. A więc pomyśl o tym. Dlaczego by nie rozpoczynać naszego dnia z takim postanowieniem, dzisiaj uczynię coś dobrego. Dzisiaj chcę uczynić coś dobrego dla innych. A kiedy przyjdzie wieczór, pomyśl, czy zrobiłeś coś dobrego tym innym ludziom. Jeżeli tak, to wiesz co, pomóż się o tych ludzi, żeby ten twój dobry uczynek zwrócił ich serca ku Bogu. Praktyczna rzecz, prosta rzecz, jak Ursus C-330. Prosto, kółko w rowek i jedziesz. Zobacz, takie praktyczne nastawienie serca jest najprostszą, najtańszą, najbardziej skuteczną ewangelizacją, ponieważ Jezus to zagwarantował. Ludzie, widząc nasze dobre uczynki, co będą robić? Będą chwalić Boga Ojca, który jest w niebie. A więc to kieruje ich serca od razu do Niego. Pamiętajmy, że celem naszej ewangelizacji, celem głoszenia Ewangelii, celem czynienia dobra nie jest w pierwszym rzędzie zapełnianie tych ławek. Jest zapełnianie nieba. Bo bardzo często osobom, którym pomagamy, czynimy dobro, widzimy je tylko raz w życiu. Ale dobro, którego one doświadczyły, zostaje w nich bardzo często na zawsze. W tych świadectwach, które wam na początku wspomniałem, ci ludzie po 70 latach od tamtych wydarzeń, może nawet i więcej, pamiętają osoby, pamiętają imiona, pamiętają nazwiska, pamiętają nawet wygląd tych ludzi, którzy ukazali im dobro. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że dobro zostaje w sercu na zawsze. Być może dlatego Paweł napisał dzisiaj do Galacjan 6 rozdział 9-10. W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza domownikom, zwłaszcza naszym braciom w wierze. W czynieniu dobrze nie ustawajmy. A więc bądź aniołem dla innych. Bądź aniołem dla innych. Dawid Ben-Gurion, pierwszy premier Izraela po odzyskaniu niepodległości przez to państwo, powiedział takie słowa. Sens życia polega na tym, by cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty. Kiedy komuś czynisz dobro, sprawia, że jego świat jest piękniejszy. Kiedy komuś czynisz dobro, sprawiasz, że jego serce kieruje się do Boga. Kiedy komuś czynisz dobro, może się okazać, że zapełniasz niebo. Bądź jak anioł. I moi drodzy, przychodzi czas na słoik. Mam w sercu taki eksperyment. Eksperyment kościelny, polegający na tym, że tutaj będzie przez najbliższe kilka tygodni do końca marca stał słoik dobra. Tak to się nazywa, słoik dobra. Będzie stał w tym miejscu, a was zachęcam, żebyście każdej niedzieli, kiedy do zboru przyjdziecie, napisali na karteczce, ale nie podpisywali się, niech będzie anonimowo. Co dobrego w tym tygodniu komuś uczyniłeś? I zapełnimy ten słoik dobra i w ostatnią niedzielę marca to, co tutaj będzie w środku, przeczytamy publicznie. Pomogłem babci przejść przez jezdnię. Pomogłem komuś coś. Dałem komuś coś. Nie musisz pisać imion i nazwisk, nie musisz się podpisywać, bo ja wiem, że my wszyscy skromni jesteśmy i nie chcemy być, ale my nie mówimy teraz o nas, tylko o dobru, które czynimy. Ono może być anonimowe, ale zawsze jest dobrem. Zawsze działa. A więc po tych kilku tygodniach zobaczymy, ile tu będzie karteczek. Zachęcam wszystkich, dzieci również. Jak coś dobrego zrobisz, na przykład posłuchasz się mamusi, posprzątasz nie swój pokój, tylko brata, bo to swój to się nie liczy. Coś dobrego? Wrzuć taką kartkę do słoiczka. Tylko mam prośbę jedną. Piszcie czytelnie, najlepiej drukowanymi, bo w moim wieku już nie wszystkie litery potrafię odczytać. Tu wrzucajmy. Mamy właściwie chyba 6 tygodni na to. I myślę, że w ostatnią niedzielę marca będzie święto dobroci. Święto dobra, które wykonaliśmy i zobaczymy, że jego jest dużo więcej niż zła. Co wy na to, bracie i siostry? Działa to? Gra to w waszych sercach? A więc do dzieła, będziemy to czynić. Halleluja. Dziękuję, siostro. To było dobre. Już dzisiaj możesz rzucić kartkę tutaj. Powiedziałam amen pastorowi swoimi oklaskami. Halleluja. Miłe to. A więc, moi kochani, najbliższe kilka tygodni to czas, aby tutaj napisać. I pamiętajcie, nie liczy się wielkość, liczy się dobro. Cieszmy się z małych rzeczy, z każdej dobrej rzeczy, ponieważ Jezus powiedział, wasze uczynki, tak jak światło, będą sprawiać, że ludzie będą chwalili Ojca, który jest w niebie. A więc nie przejmuj się, nie oceniaj tego, uczyniłeś coś dobrego, wrzuć kartkę, a za kilka tygodni będziemy świętować, będziemy mieli dzień dobrej niedzieli, dobrych rzeczy. Amen? Amen. Wstańmy, moi kochani, do modlitwy. Może jednak bym poprosił, jest tutaj gdzieś Ala. Zagramy, zaśpiewamy, pomodlimy się taką pieśnią. Masz pewnie jakąś w sercu teraz pieśń z dzisiejszego uwielbienia. Może to, co ty śpiewałaś, była taka dobra. Chciałbym, żebyśmy tą pieśnią teraz Bogu podziękowali za wszelkie dobro, jakie otrzymaliśmy od innych ludzi, a naprawdę jest ich wiele. Jak kogoś teraz Duch Święty przypomni, jakiegoś anioła w twoim życiu, podziękuj Bogu za tego anioła, za tę osobę, że dobro ci uczyniła, pobłogosław ją, ale też módlmy się o to, aby nasze serca były gotowe czynić dobro dla innych. Aby ten słoik za 6 tygodni nie był taki. Żeby był pełny. Okej? Okay? Jak ktoś w tygodniu będzie chciał przyjść z karteczką, niech dzwoni do mnie, wpuszczę go, wrzucimy do słoika. Halleluja. Niech nas Pan błogosławi.